Dobrze, Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. Dwa tygodnie temu właśnie byliśmy w tym samym rozdziale. Może nie, może zapomnieliście już. A czytaliście właśnie całe jakby opowieści czy świadectwo Pawła. I w wersecie 24 możemy przeczytać, zaczyna z 24. Właśnie jak czytałem i przygotowałem przekazanie, to widziałem coś innego, tak? I chciałbym też do tego też mówić o tym rozdziale, ale z jakiegoś innego tematu, ale ten sam jakby czas, tak? Jak ten samą sytuację, jak Paweł tutaj jest, czytamy 24 werset. Gdy on to powiedział w swojej obronie, Fezus odezwał się donośnym głosem: jesteś szalony, Pawle, wielka uczonność doprowadza cię do szaleństwa. Ale on odpowiedział: nie jestem szalony, dostojny Festusie, ale głoszę słowo prawdy i rozsądku. Król bowiem, przed którym śmiało mówię, wie o tych sprawach, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie jest przed nim ukryte, ponieważ nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agrypo, proroko? Wiem, że wierzysz. Wtedy Agrypa powiedział do Pawła: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem. Właśnie chciałbym mówić bardziej na ten temat, co Agrypa powiedział, chociaż to jest tak smutne, że Agrypa coś takiego powiedział, za każdym razem, kiedy czytam, jest smutne. Ale nie wiem jak wy, ale ja zastanawiałem się, co było to, że nie przekonało Agrypa. Dlaczego powiedział: niemal przekonałeś mnie? I zacząłem myśleć, jakie są przeszkody do Ewangelii, jakie są przeszkody do zbawienia. Jakie był jego, powiedzmy, wymówka, czy mówić nie do końca, tak jak Paweł mówi, nie, całkowicie, tak, nie, żebyś był zbawiony. Dlaczego było to, że on nie całkowicie uwierzył? Dlaczego nie ma? Zastanawiałem się właśnie, jaki był ten problem i na pewno my, którzy i wielu z was, które głosicie, zwiastujecie, mówicie ludziom, na pewno tak samo jesteście, tak samo jak i ja jestem i byłem, zdziwiony ciągle, że nie więcej ludzi nawracają się, kiedy głosimy Ewangelię. Po prostu dla mnie jest, nawet jako małe dziecko, to byłem zdziwiony, że dlaczego ludzie nie widzą, jak Ewangelia jest tak prosta, dlaczego więcej ludzi nie nawracają się. Dlaczego jest tak? I nie wiedziałem odpowiedzi. Studiując to i oczywiście doświadczenie i inne rzeczy, już wiem dlaczego. Ale właśnie to są naprawdę te problemy, kiedy głosimy Ewangelię i mało ludzi akceptuje to, co Biblia mówi. I no, niestety takie jest pytanie, dlaczego tak mało ludzi się nawraca. No bo są pewne przeszkody. Są przeszkody, które ludzie mają. Jest w naturze i po prostu biblijnie możemy to zobaczyć, jak to jest. I dzisiaj właśnie będziemy omówili o 7 głównych, mówię głównych, bo mówię, może są więcej, ale tych, które ja zauważyłem, które ja mam do czynienia i doświadczenie z tym, takich 7 głównych problemów, tak? Jeden z tych to jest jak tutaj ten król Agrypa. On powiedział: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem. Teraz. Kiedyś, i może to też jest w pewnym sensie, trzeba myśleć, jak interpretować jego słowa. Oczywiście nie znamy intonację. Nie znamy, czy był smutny, czy był w jakim charakterze, ale jego słowa, zacząłem już analizując, zacząłem zastanawia się, jak on to powiedział, w jakim sposobem. Czy on powiedział: no, przykro mi, ale niemal przekonałeś mnie, czy bardziej: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem, tak? Niemal, jestem, nie jestem do końca przekonany, tak? Nie jestem aż nie wierzy do końca wszystkiego, wszystkich twoich słów, tak? Paweł mówi, król Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. On mówi, ja wiem, że ty wierzysz, ja wiem, że ty znasz Słowo Boże. Ja wiem, że to, co ja mówiłem, dotknęło cię. Ale coś się dzieje w twoim życiu i on mówi, niemal przekonałeś mnie, oznacza to, wiesz co, twoje argumenty nie do końca mnie przekonały. Może dlatego, że sam król Agrypa był taką osobą bardzo znaną, ma sławę, status po prostu wysoki, pieniądze, wszystko sobie chciał. I może on myśli sobie, czy ja chcę oddać to wszystko za tego Chrystusa? Przecież Paweł to samo praktycznie miał. Paweł też miał sławę, też miał pieniądze, też miał szacunek wobec faryzeuszy, wobec wszystkich dookoła. Najwyższą pozycję po prostu od innych i oni szanowali go. I potem on oddał to wszystko i teraz gdzie on jest? Teraz stoi przede mną oskarżony i niedługo pójdzie do cesarza, żeby tam być osądzony o cesarza samego, więc czy ja chcę oddać moje życie? Więc mi się wydaje, że ta pierwszy główny problem to jest duma. Duma i pycha. Duma, żeby przyznać się, że tak, ty masz rację, a ja nie. Tak? Zauważyliście to? Bo ja tak wiele razy widziałem, że w oczach ludzi zrozumieli Słowo Boże, rozumieli słowa, które ja im mówię, mówię, tak, masz rację, ale moja duma, ale ja nie mogę, ja nie mogę akceptować tego, że ty masz, to wszystko ma rację. Nie mogę. Widziałem to, własne oko. Jego duma nie pozwoliła. I wielu ludzi do dzisiaj, może ty sam miałeś ten problem. Dzisiaj to kazanie nie tylko będzie dla niewierzących, to też będzie dla nas wierzących, bracia i siostry, które głosimy, zwiastujemy, żeby też byli świadomi, że tacy są te pewne przeszkody do zbawienia, żebyśmy mogli pomóc tym, którzy mają te przeszkody, pomagać im przekroczyć i zwyciężyć te przeszkody i żebyśmy mogli wiedzieć, w jakim duchu to powiedzieć, czy złości, czy w miłości, czy trochę więcej cierpliwości, czy jakieś inne wersety, cokolwiek, ale żebyśmy mogli też pamiętać, kiedy my mówimy, są tyle przeszkody do zbawienia, tyle przeszkody i na pewno nie możemy dodać do tych przeszkód, mając złe świadectwa. Na pewno. I są wystarczające. Więcej niż niepotrzebne. Jego duma, Agrypę, jego duma nie pozwoliła mu być tak jak jeden z tej drogi. Tak? Nie chciał być jeden z tych chrześcijanami. Ale jeśli myślisz o tym, co jest, jak to się stało, że ktoś dzisiaj może być zbawiony. Jak to się stało? Pan Jezus umarł na krzyżu, nie? Mateusz 23 rozdział, 12 werset. Mateusz 23. Mam nadzieję, że jest ten werset. Tak. Mateusz 23, 12. Kontekst tutaj to jest o przywódców religijnych. Jest jeden mistrz, tak? Jest jeden ojciec, nie nazywajcie nikogo ojcem na ziemi i tak dalej. Potem 12 wers mówi, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wiesz kto, ja myślę, kiedy, że tak się uniżył, tak się poniżył dla nas? Nasz Pan Jezus Chrystus. On tak się uniżył, tak stał się człowiekiem, Bóg Wszechmogący, przyszedł na ziemi, stał się tak jak ty i ja. Żył tutaj 33 lata. On naprawdę pokazał nam, a potem na sam koniec, kiedy był ukrzyżowany, on wisiał na krzyżu. Pan Bóg wisi na krzyżu. Dla kogo? Dla nas. On się uniżył. On się uniżył. I my możemy, nie możemy też uniżyć czasami? Może ktoś tutaj nie jest zbawiony w tym pokoju jeszcze, nie wiem. Ale cokolwiek jest, Pan Jezus uniżył się i pokazał nam, jak to musi stać, żeby ktoś mógł być wywyższony. I dzięki Bogu on jest wywyższony, bo on zmartwychwstał. On jest wywyższony, on zmartwychwstał i on żyje. I każdy, kto wezmie imię Pana, będzie zbawiony. On się uniżył. Pokazał nam. Nawet Biblia mówi właśnie o tym Filipian 2:8. List do Filipian, 2 rozdział, 8 werset. Postawę uznane za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ile mówi? Uniżył samego siebie. Wiesz, jak ciężko jest dla człowieka uniżyć siebie samego? Wiesz, jak ciężko jest dla człowieka powiedzieć, ty nie masz racji, a ja jestem w błędzie? Wiesz, że ciężko powiedzieć, szybko, nawet jeśli chodzi o małżeństwo, tak, kochanie, ty masz rację, ja jestem w błędzie? O, to jest ciężko! Szczególnie, że ta osoba ciągle ma rację, a ty ciągle jesteś w błędzie. Czyli nie mówisz do żony, tak, a żona zawsze ma rację, ty mąż zawsze jest w błędzie. Dlaczego ty zawsze masz rację? Ciężko to jest, nie? Ludzie nie mogą uniżyć się. Nie mogą. Walczą z tym. Ta duma, ta pycha jest tak ogromna, że nie mogą przyznać się do winy. Duma przeszkadza wielu dzisiaj do uwierzenia w Ewangelii. Myślę, że nie mam moją reputację, tak? Nie mogę sobie pozwalać być jeden z was. Ja wiem, co oni mówią o was, tak? Ja nie chcę, żebym... Ja znam tych moich koledzy. Ja nie chcę, żeby ludzie mówili o mnie tak, jak ja wiem, co oni mówią o was. No. Nawet może mówię tak, jak ten Festus powiedział. Jesteś szaleni. Tak? Jesteś szalony, Pawle. Tak? Może jesteś szaleni. Ale zbawieni. Ta duma. Widać to najbardziej, widać ta duma najbardziej u młodych ludzi, nie? Ta pycha. Chodzą po ulicy po prostu, szczególnie się chłopacy, tak? Po prostu chodzą jakby... Chodzą, nie? I widzisz ich, ty mówisz... Ty człowieku, taki śmieszny jesteś. Sorry. Po prostu chodzą jakby dumny paw, jakby... On jest odpowiedź na wszelkie problemy świata, to on jest tym. I chodzi taki dumny, taki pewny siebie. I potem ten ludzie jest grzesznikiem. Ja? Ty. Tak? I w ogóle nie patrzy w oczach, tak? Bo na co się dawisz? Tak? Bo ja jestem kimś, tak? Bo ja jestem Bogiem, ja jestem jakby Panem i ty, jak cię śmiech w ogóle mówić i patrzysz na mnie tym sposobem. Duma i pycha. I potem są już starsi i ta mentalność zostaje w nich i potem ty próbujesz im głosić i nagle jest to samo. Ja jestem Panem. Ja, kim ty śmiesz mówisz, że jestem grzesznikiem.
Niestety, to jest najbardziej bardzo, bardzo ciężko.
Jeśli ty nie potrafisz samego się uniżyć, to skończysz tak samo jak król Agrypa. Nie ma. Zostałeś krzyżem. Czy ty nie możesz uniżyć do końca? I patrz na kolana i powiedz, Panie Boże, ty jesteś, ty masz rację, Ty jesteś prawdą, drogą i życiem, ja jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie.
No to niestety, w niebie będzie niemal trafiłeś do nieba. Do tak blisko. Niestety.
Druga sprawa, druga rzecz. Jan Piąty rozdział, Ewangelia Jana Piąty rozdział. 13 werset. Kolejna przeszkoda do zbawienia jest dla... dlaczego jest niemal, a niesamowicie? Zobaczcie tutaj, Jan 5:14. Potem nie znalazł go w świątyni i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Nie grzesz więcej, aby co? Aby nie przydarzyło ci coś gorszego. Grzech jest kolejny problem, wiadomo, to jest problem chyba wszystkich, znaczy nie chyba, na pewno. To jest choroba, wielki problem. Grzech człowieka. Wiele nie chcą iść za Jezusem z powodu właśnie własnego grzechu, tak? Widzą, że Bogu się nie podoba ich postępowanie, ale wolą przyjemności grzechu, niż mieć pewność swojego zbawienia. Wolą żyć w tym błocie, wolą żyć w tym brudu, który po prostu jest ohydny i wiedzą o tym. Oni mają sumienie. Bóg dał im sumienie, wiedzą, że tak nie dobrze postępować. Prawo właśnie udowadnia, że o tym wiedzą. Prawo ludzkie mówi, ale oni wiedzą, że jadra gapy jest grzechem, oni wiedzą, że nie wolno kraść, oni wiedzą i na pewno są źli, kiedy ktoś im to robi. Więc oni wiedzą, tak nie wolno. Ale nie chcą oddać swoje życie w rękę Jezusowi, dlatego że lubią swój grzech. Lubią to, lubią to uczucie i wiedzą, jeśli oni muszą to oddać, jeśli oni muszą uwierzyć, oni muszą to oddać, to i przestać tak czynić. Mówię, nie, wolę nie. Wolę dalej tak żyć. Jest mi dobrze z tym. Oni wiedzą, że Jezus umarł dla nich na krzyżu i oni wiedzą, jeśli nie nawrócą się, jeśli oni zawrócą się, przepraszam, oni będą musieli pokutować tych. Muszą zmienić swoje zachowanie, przyjaciół, środowisko, tak? Swoje tradycje w pewnym sensie. To, co oni często robią w niedzielę, pójdą gdzieś indziej i robią inne rzeczy, ale już ja nie chcę być tak jak ty. Lubię mój grzech. Może tutaj ktoś też. Wiecie co, szatan jest taki chytry? On wie dokładnie, tak? Szatan jest tak niesamowity chytry, że on wie, jak pokazać to, co jest złe w takim świetle, że ludzie wpadają do niego tej pułapki non stop. Jak jest najbardziej popularna reklama sportowa? Słucham?
Just do it.
No ale tak, ale chodzi o reklamę, kiedy jest między jakiś tam mecz, między meczami jest reklama i jaki zazwyczaj jest pokazane?
Piwo.
I zazwyczaj to jest to, jeśli chodzi o tę reklamę, jakiś chłopak jest jakiś tam, czy grajpie, czy jakiejś imprezie i dookoła niego mnóstwo pięknych kobiet. Nie? I on jest taki szczęśliwy, i on jest taki radosny, i wszyscy patrzą, wow, ja też chcę taki być. To jest fajna rzecz! Jeśli jest mężczyzną, jak jeśli jest kobietą, to może odwrotnie, ty wszyscy patrzą na ciebie i ty pijesz i wszyscy cię lubią. I wszyscy mówią, jak piękna ubrana, i wow, jaka niesamowita osoba, i to działa! Ale wiesz co, te reklamy nie pokazują następny dzień. Te reklamy nie pokazują 20 lat później, jak ten facet leży w szpitalu, umierając na różne choroby okropne. Nie pokazuje, jak straci z wszystkiego i teraz jest bezdomny. nie pokazuje, jak ten chłopak siadł w samochodzie następny dzień czy tej nocy i kogoś zabił, bo miał czołowe zderzenie i zabił całą rodzinę, matka z ojcem i dwójkę dzieci. Tego nie pokazuje. Ludzie lubią swój grzech. Po prostu jestem przyjemnie. Po co ja mam zmieniać? Ja jest mi dobrze z tym. To smutne. Nie ma. Oni wiedzą. Mają sumienie. Znają. Ale nie chcą. Wiele z nas właśnie w tym pokoju pamiętamy, jak było być, żyć właśnie w tej przyjemności grzechu, tak? Pamiętacie, jak to było? Ile z was dzisiaj, podnoszenie ręki, tak? Może dać świadectwo, że przyjemność grzechu kończy się i zazwyczaj bardzo, bardzo źle się skończy, tak? Ile z was po prostu kończy się bardzo źle? Trzymajcie jeszcze wysoko, jak sobie jeszcze patrzyli, wszyscy patrzcie dookoła. Patrzcie, to podniósł rękę. Wielu z was nawet nie macie siwe włosy.
Ja mam trochę.
Niektórzy z was więcej niż innych. Młodzi i starsi i w każdym wieku. Skąd my o tym wiemy? Grzech w pewnym momencie są konsekwencje. I przyjdą do ciebie. I nie będzie to miła rzecz. Kończy się niesamowicie okropnie, z bólem. Ale świat o tym nie myśli, o konsekwencji. Tylko myśli o dzisiaj. Zabawa. To, co jest mam teraz. Nie myślą o wieczności. Nie myślą o za 15 lat. Szczególnie młodzi. Myślą tylko o przyjemności teraz. W tym momencie. Potem jest dziecko. I potem co? No niestety. Konsekwencje. Wiecie co? W Jezusie Chrystusie jest radość, która trwa 24 godziny na dobę. Nie musisz mieć te przyjemności, to co grzech, to co ten świat może dać. To porównanie do Jezusa, to co Pan Jezus daje, pokój i radość i wesele i rodzina i wszystko co masz, jest nie do porównywania. Jest po prostu niesamowite lepsze, jeśli tylko mogliby skosztować. Tylko mogliby przyjść raz i usłyszeć. Tylko mogliby zobaczyć. Ale nie chcą, bo wolą ciemność i światłość. Z tego powodu ukrzyżowali Jezusa. Bo woleli to, co jest ciemność, niż światłość. Ludzie mówią, czy ty masz, nie masz złe dni? Mam złe dni. Powiem wam, dzisiaj jestem stałe opolat. Pokrojesz. Ja, tak. Ciężko mi było stać dzisiaj, niedzielę rano, tak? Ciężko było stać. Przygotować się do dzisiejszego nabożeństwa. To sami mamy jeszcze gorsze dni, że mi się nie chce. Jestem smutny, jestem, nie wiem, po prostu choroba, czy coś innego, ale wiesz co? Głęboko w moim sercu ja wiem, kto trzyma jutro. Głęboko w moim sercu, w moim duchu, ja wiem, kogo ja uwierzyłem. Głęboko w moim sercu ja wiem, że jest mój pokój i kto jest moim pokojem. I głęboko w moim sercu ja wiem, że to jest tylko chwilowy. Więc tak, mam złe dni, ale tak naprawdę ja wiem. Ja wiem, że ja mam Pana Jezusa obok mnie. Ja wiem, że On jest ze mną. Chociaż przyjdę przez dolinę cieni śmierci. Ja mam swojego pasterza. Czy ty masz? Do kogo pójdziesz ty, kiedy ty masz złe dni? Do kogo, w kogo ty masz nadzieję? Jeśli ty nie zbawiasz, kiedy ty masz złe dni. Grzech nie jest dobrą wymówką, żeby nie być zbawiony. To jest właśnie najlepszą wymówką, żeby być zbawiony. Ja więcej nie chcę grzeszyć po prostu. Ja więcej nie chcę tak żyć. Kolejna rzecz, trzeci punkt, to jest Marek, 7 rozdział, Ewangelia Marka, 7 rozdział. Ewangelia Marka, 7 rozdział, od 6 wersetu. Marek 7:6. Wtedy on im odpowiedział: dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie ścią uciąć nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem opuściwszy przekazanie Boże, trzymacie się tradycji ludzkie, omywania dzbanków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówi im też: całkowicie znosicie przekazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Religia jest wielką przeszkodą do zbawienia. Religia jest wielką wymówką dla ludzi. Nie być zbawieni. Bo myślisz, że już są. Religia sprawia, że ludzie czują się, że mają czyste sumienie. Czują. To jest uczucie tylko. I to jest tylko tymczasowe, tak? Szybko jak wychodzisz z pokoju, tak? Idziesz do konfesjonału, spowiada się w momencie, kiedy wychodzisz, już zgrzeszyłeś, bo nie powiedziałeś wszystko, co zrobiłeś. Prawda?
Prawda.
No. Już! Ile to trwało? Sekunda. I ludzie wychodzą miesiąc. Jestem czysty. Wszystko dobrze ze mną. Aż do następnego razu. Wszystko w porządku ze mną. Jestem dobrym człowiekiem. Wymóg spowiedzi. Czują, że ich chodzenie do kościoła i robienie sakramenty oraz wszystkie te inne tradycje ludzkimi, te kościelne, zapewne im miejsce w niebie. Słuchajcie, będąc w kościele nie czyni cię chrześcijaninem. Tak samo jak spanie w garażu nie czyni cię samochodem. Ty możesz spać w garażu ile ty chcesz i to możesz marzyć i prosić i wiesz co, obudzi się człowiek. Ty możesz chodzić do kościoła ile ty chcesz, robić wszystkie sakramenty, ale jeśli w sercu nie jest jakaś zmiana, jeśli nie ma prawdziwego pokucia do Boga, nawracanie się do Niego, nie czyni cię to chrześcijaninem. Przykro mi. To nie jest droga do Boga, tylko chodzenie do kościoła. Wielu ludzi to mówią: Panie, Panie, w tym dniu. Panie, Panie! Byłem w kościele, słyszałem kazanie, robiłem wszystkie sakramenty. Co Pan Bóg mówi? Ja was nigdy nie znam. To będzie smutne, nie? Niemal. Wiesz, najsmutniejsza rzecz by było, jeśli ktoś przyszedł tutaj do kościoła, usłyszał Ewangelię i odszedł jeszcze nie zbawiony. To jest smutne. Niemal zostałeś zbawiony. Niemal zostałeś chrześcijaninem. Miałeś wszystkie możliwości możliwe do ciebie. Wszystko było w twoim miejscu i coś przeszkadzało. Co była ta przeszkoda? Jaka była przeszkoda, żebyś ty mówił niemal został chrześcijaninem? Ja nie chciałbym więcej słyszeć tych słów. Ale wiesz co? Niestety, to będzie każdego dnia. Ludzie tak będą mówić, bo jest to natura człowieka, ludzka. Jezus przyszedł na ten świat, aby dać nam relację z Nim, a nie religia. Wiesz, kto jest najbardziej antyreligijną osobą? Bóg. Bóg jest antyreligijny. On nienawidzi religii. Zobacz, co on zrobił. Zsyła swojego jedynego syna na ziemi, aby pokazać religijności ludzi, że było złe. On nawet mówi tutaj, Pan nie mówi, całkowicie znosicie przekazanie Boże, aby mamy zachować swoją tradycję. Ludzką. Nie Bożą. Bóg nienawidzi religia. Ludzie są bardzo dziwieni, kiedy ja mówię, jestem pastorem, a potem mówię, że nie jestem religijną osobą. Zastanawiam się, jak to działa. Ja nie rozumiem. No właśnie. Dlatego, że masz tak i słyszysz tylko religia, 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 a nie masz relacji. Gdybyś miał relację z Bogiem, to byś rozumiał. To nie jest religia. Czym jest religia? Religia jest to, co człowiek myśli, że Bogu się podoba i nauczają innych, jeżeli tak postępują, pójdą do Niego. Tak myślą. Myślą, wymyślają w sposób. Chyba Bogu się podoba, że nie powinien być, celibat. Chyba. No, zróbmy tak. To nie jest biblijne. Bogu się, to Bóg nigdy tego nie powiedział, ale tak myślą. Próbują tak nauczyć. Bogu się podoba, chyba że jeśli będzie są takie sakramenty. Czy to jest to, czy ta odpowiedź masz to z Biblii? Ty wziąłeś to z Biblii? Czy to jest tradycja swoim, własna? Kain był religijny. Faryzeusze byli religijni. Obydwaj zamordowali kogoś. Obydwaj? Kain i faryzeusze byli mordercami inaczej. Tak? Kain zabił Abel, myślę, że religijność jest właściwą drogą. I faryzeusze zabili ile ludzi w imieniu religii? Sam Paweł był jednym z nich. I oni to szanowali, oni to zachęcali. Zabija wszystkich tych chrześcijan w imieniu religii. Czyli religia nie jest drogą do Boga. Jezus jest drogą do Boga. Religijność nic nie daje. Bóg już pokazał nam, co podoba się Bogu. Mateusz 17:5. To jest kiedy Piotr, Jakub i Jan są na górze i widzą Mojżesz i Eliasz razem z Jezusem. Potem mamy piąty werset. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obok, zacienił ich, a z obok rozległ się głos. To jest mój umiłowany syn, który mam upodobanie. Jego słuchajcie. Co Bogu się podoba? Najpierw jego syn. On kocha swój syn. Po drugie, on chce i kocha, kiedy ludzie słuchają jego słów. Problem religijności? Ludzie nie czytają i dbają, co to jest napisane w tej księdze. Niby czytają, wyrywają z kontekstu i nauczają rzeczy, które są tak po prostu z jednego fragmentu mówisz, widzisz, Piotr jest skałą, jest on jest fundamentem kościoła. Czekaj, czy Biblia nie mówi, że Jezus jest skałą? Czy on jest fundamentem? Czekaj, czy Biblia to potwierdza? No nie! Nie potwierdza, że Piotr jest, potwierdza, że Jezus jest skałą i on jest fundamentem. Ale z tego innego fragmentu mają sakrament, mają swoje tradycje. I już tego mają. Biblia uczy nas, że jest tylko jedna droga do Boga. Jezus. Biblia uczy nas, że jest tylko przez łaskę, a nie przez uczynków jest zbawienie. Biblia uczy nas, że mamy tylko uwierzyć w imię Pana Jezusa, a będziemy zbawieni. Biblia uczy nas, że każdy może być zbawiony. To jest to Biblia nas. Jeśli my chcemy robić to, co Bogu się podoba, będziemy studiowali, co w niej jest prawda. Jego, posłuchajcie, Jezus jest Słowem. Słowo jest u Boga. To Słowo jest dla nas. To jest wszystko tutaj, jest od Boga.
ma czytać i sprawdzić. Dobra, bo do czasu musimy dalej iść. Czwarty punkt. Włosy sprawiedliwość. Włosy sprawiedliwości, przepraszam. Rzymian, 10 rozdział. Rzymian, 10 rozdział. Rzymian 10, od 2 do 4. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znają bowiem sprawiedliwości Boga, a chcą ustanowić własną sprawiedliwość, nie podali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus u sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Co tutaj mówi? Trzeci werset. Nie znają bowiem sprawiedliwości Boga, a chcą ustanowić własną sprawiedliwość. Własna sprawiedliwość. Co to za ludzie, nie? Znamy tych ludzi, nie? Może ty byłeś taki kiedyś. Jestem dobrym człowiekiem. Ja nikogo nie zabiłem. To jest jeden z 10 przekazań. Czy ty dzisiaj, przed chwilą właśnie słyszałem, jak ty mówisz o Boże? O Jezu? To jest niesamowite, jak szybko i jak łatwo jest mówić, nikogo nie zabiłem. I potem pytasz, czy ty kiedykolwiek zrobiłeś, ty używasz Bogiej nadaremnie, a, modliłem się wtedy. I nie kłamiesz tu, w tym momencie, tak? Sprawiedliwość. Dla niektórych to jest właśnie to jest wielkim przeszkodą. Myślę, że są, jak mówię, dobrymi ludźmi. Tak jak często pytam, czy ty jesteś dobrą osobą? No tak, nikogo nie zabiłem. A potem pytam, czy przestrzegasz dekalogu? No staram się. Zauważyłem i mówię do nich, ja zauważyłem, że Pan powiedział, nikogo nie zabiłem na pewno, a potem pytam, czy Pan przestrzega dekalogu? Mówi Pan, że staram się. Dlaczego Pan nie powie, że staram się nikogo nie zabić? Dlaczego by Pan tak nikogo nie zabił? No bo nikogo nie zabiłem. Okej, dobrze. Czyli jeśli pytam, czy Pan przestrzega dekalogu, Pan mówi, że staram się, co to znaczy? Bo jeśli Pan mówi, że staram się nikogo nie zabić, to znaczy, ups! Starałem się, ale nie udało mi się. Niestety kogoś zabiłem. Czy to oznacza, Pan jest winny? Pan nie jest sprawiedliwy. No? Nie, jest sprawiedliwy. Nawet wczoraj było, czy przedwczoraj? Przedwczoraj. Tata miał rozmowę z właśnie taką dziewczyną, świadkiem Jehową. Znaczy, ludzie też dwóch świadków na ulicy i Pani powiedziała, że jest bez grzechu. Ona zawsze miłuje bliźniego i ona zawsze miłuje Boga jak powinna. Czyli Biblia nie ma racji, kiedy mówi, wszyscy grzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Czyli jednak Biblia nie ma racji, kiedy mówi, że nie ma nikogo dobrego, ani jednego. Teraz kogo ja mam uwierzyć? Wolę uwierzyć to, co Słowo Boże mówi. Wolę wierzyć to, co Słowo Boże mówi, że nie ma nikogo dobrego. Nawet są właśnie tacy, którzy są... Ja słyszałem to wiele razy sam. Jestem doskonałą osobą. Doskonałą. Ja nikogo nigdy źle nie zrobiłem, nikomu krzywdy nie zrobiłem. Nawet słyszałem, nigdy w życiu. Nigdy nie zapomniałeś twojej mamie urodziny? Nigdy nie zapomniałeś rocznicy ślubu? Nigdy nie zapomniałeś, nie wiem... że wziąłeś długopis niechcący od kogoś i nie oddałeś. Nigdy? Nikogo nigdy nie krzywdziłeś? Nigdy. Ciekawe. Pierwszy list Jana, 1:8. Pierwszy list Jana, 1:8. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, jeśli, rozumiemy to słowo, nie? Jeśli ty będziesz próbował tak powiedzieć, zobacz, sami siebie zwodzimy, a nie ma w nas prawdy. Wow. Czyli ludzie, którzy mówią, że jestem dobrą osobą, kłamią.
po prostu tam już właśnie grzeszyli. Może to był pierwszy raz. Może w tym momencie był pierwszy dzień grzeszyli, ale naprawdę wątpię. Naprawdę wątpię. To jest naprawdę wielki przeszkodą. Tak? Są ludzie, którzy myślą, że właśnie, że starali się być dobrą osobą, wystarczy pójść do nieba. Oni nie są tego religijni, ale są według nich sprawiedliwi. Nie są religijni, są sprawiedliwi, są dobrymi ludźmi. Nie chodzę do kościoła, ale kogo ja krzywdę robię? Ja nikogo krzywdę nie robię, wszystko jest w porządku ze mną. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Czują, że wszystko jest w porządku, kiedy faktycznie nie jest. Jest dokładnie odwrotnie. Idą do piekła. Kolejne. Już brakuje czasu, więc spróbuję jeszcze szybciutko. Piąte, niedowiarstwo. Niedowiarstwo. Mateusz 28, 17. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Niedowiarstwo też jest wielki problem. Nie widzą zbawienia i żyjąc dla Boga jakby coś pozytywnego lub potrzebnego. Wątpię, że w ogóle to mi coś da. Co Bóg może dla mnie robić? Co jeszcze? Co mam wszystko potrzebne? Mam wszystko w porządku. Co Bóg może mi dać? Nie ma nic lepszego. Tak? Nie wiem, czy jest coś, co Bóg może robić dla mnie. Skąd w ogóle wiem, że Bóg faktycznie istnieje? Bile i Bóg tak są wymyślone przez człowieka. Znaczy takich ludzi? Niedowiarstwo. Nie wierzą. A, to jest... Czytałeś Biblię kiedyś? Czy kiedykolwiek próbowałeś czytać, co jest napisane w Biblii? Spróbuj! Czytaj od początku do końca. Potem czytaj jeszcze raz i sprawdź, czy Bóg nie mu pokazuje. Że to, co zawarte w niej, nie może być napisane przez człowieka, bo jeśli człowiek napisałby cokolwiek, to by malował siebie w najlepszym sposobem, nie? Ale Biblia mówi, że jest grzesznikiem, okropny, śmierdzący, idąc do piekła, nie zasłużył na nic. Mówi rzeczy jak, żona ma być posłuszna mężowi? Na pewno człowiek tego napisał, na pewno feministka tego nie napisała. Na pewno to nie jest polityczna poprawność. Człowiek to napisał? Bóg to napisał. To jest słowo od Boga. Natchnione przez Ducha Świętego, napisane przez człowieka, który Bóg powiedział i pokazał nam. No niestety. Niedowiarstwo jest wielki problem razem z tym. Hebrajczyków 2:3. Hebrajczyków 2 rozdział, 3 werset. Hebrajczyków 2:3. Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli. Pierwsza część, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie. Okay? Zaniedbania. Są tacy, którzy są zawsze zbyt zajęci, aby szukać Boga. Zawsze coś innego lepszego do robienia w niedzielę rano. Zawsze coś innego lepszego, żeby nie czytać Biblii. Zawsze coś innego jest wyzajęte, nie mogę. Tak? Zróbmy to jutro. Tak? Innym czasie. Tak? Nie dzisiaj, bo dzisiaj jest wyzajęte. Przemyślę i zobaczę. Nie wiecie, ile razy my stoimy na ulicy i ludzie mówią, planuję przyjść. I to jest o rok czasu, planuję przyjść. Planuję przyjść, nie zapomniałem. Przyjdę. Ile razy byłem świadkiem właśnie, jak ktoś powiedział, przyjdę w niedzielę. I nie przyszedł. Dlatego jestem bardzo zdziwiony, kiedy ktoś mówi, przyjdę w niedzielę i są. O! Dzięki Bogu! No. Ale czego jesteś zdziwiony? Bo zazwyczaj tak to nie działa. Sorry, ale jestem zdziwiony, okej? To jest milna niespodzianka. Fajnie, dzięki Bogu. No, mówią, że będę i no jestem.
Okej, super. Nie mówię, że ty masz problem i dzięki Bogu. Ty jesteś słowny. Nie, wszyscy są.
Ale zawsze to jest jutro. Kiedy starzejesz. To widzisz, to przypomina Faraona, nie? Kiedy były plagi. I Mojżesz mówi, a kiedy chcesz, żeby te żaby poszły? Co powiedział? Jutro. Faraon wrócił do domu, a jego żona, co ty? No ja dzisiaj po prostu mam żabę wszędzie, a ty jutro? Mam jeść jedną noc tutaj spać z tymi żabami?
To jest w budzie z tobą, tak? Ja nie chcę z tobą być, tak?
Już pij z tego, bo tak będzie Faraona, ale ogólnie mogę rozumieć. Jutro? To jest odpowiedź, ale dlaczego nie dzisiaj? Dlaczego nie teraz? Dlaczego zawsze chodzi o Ewangelię i zawsze jutro? Inny czas. Jestem zbyt zajęty teraz. Oddam moje życie jutro. Przyjdę do kościoła jutro. Nie jestem gotowy jeszcze. Jestem zbyt zajęty. Biblia mówi, jak ujdziemy?
Ujdziemy oznacza
uciekać. Uciekać też, nie? Jak ujdziemy? Jak ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Wiesz co? Ludzie nie uciekną. Nie mogą uciec, tak? Jak ujdziemy tak wielkie zbawienie, kiedy ktoś powie ci, że nie chcą teraz, oni zaniedbają tak wielkie zbawienie. Zaniedbają. Oni mówią, nie jest dla mnie, nie w tym momencie. Rozumiem, ale nie teraz. Nie możesz uciekać, jeśli zaniedbasz zbawienie. Biblia mówi wyraźnie, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jak bardziej wyraźnie. Ktoś powiedział, no to Biblia wtedy jak było napisane, to dzisiaj było w tamtym czasie. Czyli już nie. Czyli to jeden dzień tylko i tylko ten dzień ktoś mógł być zbawiony. Już nie? Więcej? To nie pasuje. Jeśli Biblia każdy powie, to wzywa imienie Pana, może być zbawiony. Jeśli Biblia mówi każdy, tylko tamten dzień, no to nie każdy, tylko niektóry, tych żyjących w tym momencie. Ale dzięki Bogu, dla Boga, każdy dzień dla człowieka jest ten dzień zbawienia. Ten dzień, dzisiaj. Nie masz pewny jutro, nie masz pewny za 5 minut. Masz plany, ale nie masz pewności. Dzisiaj jest dzień zbawienia. I ostatnia rzecz. Samowola. Rzymian 6:19. Już kończę. Rzymian 6:19. Po ludzku mówię, a z powodu słabości waszego ciała, jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiś więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie. Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Werset, bardziej który chcę skupić, to jest ten werset 20. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu. Ludzie chcą być panami swoimi życiami, tak? Ja jestem panem. Ja decyduję. Sama wola, moja wola jest najważniejsza, nie Boża wola. To, co ja chcę, jest najważniejsze. Ja chcę robić to, co ja chcę i nie chcę robić to, co tak jak Bóg chce. I wielu widzą zbawienie i chodzenie za Bogiem jak kaftan bezpieczeństwa. Dobrze mówię? Jakby ograniczasz mnie. Ja nie mogę żyć, ale ja nie mogę oddychać. Tak myślą. I wolą być sługami grzechu i być wolni od sprawiedliwości, bo nie mają. Są być sługami grzechu, niż być tutaj w 22 uwolnioni od grzechu i stać sługami Boga. Co jest logicznie? Co jest lepsze? Być sługą grzechu czy sługą Boga? Być uwięziony do grzechu, czy być wolny i służyć Bogu? Czy to ma sens? Dlaczego ludzie by woleli to, co jest złe? Ale tak jest. Lubię, wolą, sama wola, moja wola. Tak? Kiedy jesteśmy sługami grzechu, stajemy się wolni od sprawiedliwości. Wolność od sprawiedliwości jest najgorsza z niewolenia, jak może być. Jeszcze raz. Wolność od sprawiedliwości jest najgorsza z niewolenia, jak może być. Wolność w sprawiedliwości jest najlepsza błogosławieństwa, jaką może być. Wolność w sprawiedliwości. Mając Chrystusa Jezusa, będąc zbawiony, nie ma nic lepszego. Pamiętasz, kiedy Bóg cię uwolnił z tego grzechu? Pamiętasz, kiedy ty pokutowałeś i Bóg ci dał wolność? To był najlepszy dzień! Teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście sługami Boga, macie swój pożytek ku święceniu na końcu życia wieczne. A jak to jest u świat, kiedy jest sługą grzechu, sobie mówi? Jakiś więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Dobre pytanie. Jaki był pożytek grzechu? Czy jakikolwiek pożytek? Czy jakikolwiek pozytywna sytuacja wyszła z grzechu? Mówicie, czy byłby jakiś pozytywny rzecz, który wyszedł z grzechu? Grzech jest sam w sobie negatywny. Grzech, kto jest negatywny, nie może mieć coś pozytywnego, który wychodzi, no ale nie, matematycznie ja nie będę wchodził w to, więc Marcin na mogę nie słuchaj tego, ani nikogo innego, który lubicie, ma Ola i tak dalej. Może to nie ma sensu matematycznego, ale słuchaj, jest coś negatywnego, nie powinno wyjść to coś pozytywnego, dlatego nie rozumiałam matematyki. Tak, dokładnie. Ja wiem o tym, że jest możliwe. Ale grzech to jest negatywna rzecz. Mówi, pyta, czy cokolwiek pożytecznego wyszło z tego, co teraz wstydzicie? Dlaczego ludzie grzeszą tylko w nocy? Dlaczego największe grzechy się stają właśnie w ciemności, kiedy nikt nie widzi? Dlaczego klub nocny? Są przyciemnione i są te światła, nigdy nie byłem, ale widziałem filmy i tak dalej, po prostu migające, aż ci bolą. O, że dlaczego tak jest? Dlaczego nie jest otwarte, włączone światło i wszystko jest widoczne? Dlaczego? Bo wstydzą się! Bo wiedzą, że źle robią i nie chcą, żeby wszyscy widzieli. Ich bolem końcem jest śmierć. Tak jest koniec. Ostatni werset. Jan 8:32. Ostatni werset obiecuje. Jan 8:32. Znacie ten fragment? A poznacie prawdę? Prawda was wyzwoli? To jest Biblia. To nie człowiek to wymyślił. To jest Biblia. Tak? Jan 8:32. I poznacie prawdę? Prawda was wyzwoli? Odpowiedzieli mu, my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Właśnie teraz w tym momencie oni byli sługami Rzymian, tak? Rzymianami, oni byli ich sługami, ich panami. Jakże może mówić, będziemy wolni? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiem wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Lecz jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. To jest wolność! W Chrystusie Jezusie. Będziecie prawdziwie wolni! Wolni od grzechu. Teraz, no, znaczy, że nigdy nie grzeszysz. Masz wolność od tego. Masz wybór! Nie musisz tak postępować. Masz możliwość, mówisz nie! Nie chcę tak postępować! Nie chcę pójść do tych miejsc! Nie chcę robić tak! Nie chcę dalej grzeszyć tym sposobem! Masz wolność. Jeśli nie masz tej wolności, jesteś sługą grzechu. Każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. Ja dziękuję Bogu za Jego Słowo. Może Może ty spotkałeś jeden z takich jakieś osoby, które właśnie mieli jeden z tych problemów. Nie wiem. Może jeden z was, ktoś z was sam. Chyba znam większość z was, więc bardzo dobrze, więc nie wiem, czy jest, ale nie wiem. Nie znam serca człowieka każdego. Ale cokolwiek tu jest napisane, naprawdę dziękuję Bogu, że ja dziękuję Bogu, że Jego słowo właśnie mówi nam o tych rzeczach, że są takie przeszkody. I my, bracia i siostry, musimy po prostu robić wszystko w naszej mocy, żeby Ewangelia dotarła do ludzi. Żeby dotarła, żeby ludzie mogli uwierzyć i być zbawieni. To jest nasz cel. To był cel Jezusa Chrystusa. To był cel apostołowie. Wszędzie, gdzie byli poszli, głosili Ewangelię. Ja dziękuję Bogu za to. Amen. Powstajmy, proszę modlić się.